Co to znaczy być zbawionym? I co robić, żeby to zbawienie było piękne, żeby się rozwijało w mojej życiu ludzkim, tym życiu, gdzie tak dużo się grzechów kradę. Wykład nie będzie nudny, będzie bardzo interesujący, to nie będzie wykład teologiczny, jest to wykład bardzo praktyczny. Po drugie, w komu brakuje długopisu? To nie ma, nie powinniśmy rękę dołożyć. Tak, tutaj. No, długopisy, kartki. Trzeba sobie notować. A temat zbawienie człowieka. Z tym, że jak powiedziałem, to będzie ujęcie bardzo praktyczne. Po prostu, jak to zbawienie realizować w swoim osobistym życiu, żeby ono było tym, czym jest. Życiem pełnym radości, zwycięstwa, społeczności z Bogiem. Żeby to nie było zbawienie przyszłościowe, eschatologiczne na czas, gdy Jezus przyjdzie, żeby to było zbawienie na teraz, gdy mam problemy, konflikty, a żebym teraz był taki, jak Bóg mnie chce widzieć, uczyniwszy mnie człowiekiem zbawionym. Jeżeli mamy o tym mówić, to musimy zaglądnąć do pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli do Genezis, rozdział pierwszy. I tam od wiersza 26 do 31 czytamy o tym, jak to Bóg uczynił, stworzył człowieka. Wiersz 26, pierwszy Mojżeszowy. A więc powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz. To jest argument na mnogość Boga. Podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i tak dalej. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga. Elohim, to jest mnogość. Im, jak Hashamaim, na przykład niebiosa. Bóg, ale w sensie wielości. Jedna osoba, ale w sensie wielości. Elohim, już hebrajski wyraz. Nam tutaj mówi o wielości. Na obraz Elohim stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg. Wiersz 28. Nakazał im, by się rozmnażali, rozradzali, by panowali nad ziemią, nad wszystkim, co ją napełnia. No i wiersz jest pierwszy. Widzimy, iż Bóg, spojrzawszy na to, co uczynił dnia szóstego, iż wszystko, co uczynił, iż to było bardzo dobre. To było celujące. Bardzo dobre. I teraz pomyślmy przez chwilę, cóż to, kim jest człowiek? Cóż to znaczy, że jest stworzony na Boży obraz? Mamy trzy poziomy życia. Poziom biologiczny, poziom psychiczny, albo biologiczny i fizyczny. Czy biologiczny, poziom psychiczny i poziom duchowy. A więc poziom biologiczny, fizyczny, poziom psychiczny i poziom duchowy. Człowiek na którym poziomie żyje? Właśnie pytanie jest podchwytliwe. Bo zapytamy, że na jakim poziomie żyją rośliny, to odpowiedź jest bardzo prosta, prawda? Na poziomie tym biologicznym istnieją. No, zwierzęta żyją na poziomie biologicznym, ale też jakąś psychę mają, prawda? Nie w sensie ludzkim, co prawda, ale jednak jakiś instynkt. I wiemy, że to do tego rozwijał, to jest jedna rzecz oczywista. Jak ktoś nie wie, jak to wygląda, to na przykład sobie niech pieska miesięcznego do domu sprowadzi i niech z nim pożyje choćby 2-3 lata. Więc będzie rozumiał was tak dokładnie, że nawet no, tak zrobi, a pies już wie, o co chodzi, już podnosi łeb i kiwnę mu, on już przychodzi. Rozumiemy się bez słów, bo się zżył od swego miesiąca swojego życia. A więc coś w nim jest, więcej niż w roślinach, ale mniej niż w człowieku. Człowiek żyje na jakim poziomie? Biologicznym, fizycznym. Na poziomie psychicznym, ale i na duchowym, poziom duchowy. Tak na marginesie, dusza i duch to nie jest to samo. Na ogół ludzie tego nie rozróżniają. No, nawet nie wiem, czy
jeden promil ludzkości rozróżnia. Nawet tyle. Ale Biblia rozróżnia, Nowy Testament rozróżnia i nasze osobiste doświadczenie, przeżycie również o tym mówi. Chcę, żebyście sobie to uświadomili, że duch jest coś innego, duch człowieczy. Dusza coś innego, ciało coś innego. Słowo Boże przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, tak? Taka jest dygresja w tej chwili, troszkę rozwijam ci, którzy się nie to lubili. To jest Hebrajczyków 4:12. Przenika Słowo Boże aż do rozdzielenia duszy i ducha. Ciało bez ducha jest martwe. To jest Jakub, chyba drugi rozdział, wiesz, 14, nie pamiętam dokładnie. Na przykład Paweł mówi, że będę się modlił duchem, będę się modlił rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał rozumem. Jakub 2:26. A więc rozróżnia te sposoby modlitwy czy śpiewu. Taką całą masę tekstów bym mógł teraz podrzucić z Nowego Testamentu. Stary Testament również, gdzie jest różnica między duszą a duchem. Duch człowieczy. Coś, co tworzy naszą osobowość, nasze człowieczeństwo. Czy wiecie na przykład, że gdy Bóg tchnął w człowieka według rozdziału drugiego Genezis, tam jest ten opis taki bardziej szczegółowy, gdy Bóg uczynił człowieka, potem tchnął w niego dech życia, to Bóg w niego tchnął cząstkę swego ducha. Bóg jest osobą duchową, jest istotą duchową i tchnął w nas cząstkę siebie, duchowej istoty. Ale człowiek myśli, ma koncepcję, wyobraźnię, może planować. Dlatego człowiek swoje myślenie ma takie bardzo, jak to określić, ale jest bardziej, jesteśmy lepsi od komputera najlepszego. Komputer wykona tego, co jest zaprogramowany, człowiek nie jest zaprogramowany. Człowiek zawsze wymyśli coś i zrobi coś, no, o czym nawet sam nie wiedział, że zrobi. No, to jest, człowiek jest w stanie tworzyć, nie tylko wykonywać, odtwarzać, ale tworzyć i ma zdolności twórcze, oczywiście w ramach swojego ograniczenia ludzkiego. A więc jest kimś niepowtarzalnym, nie z małpy oczywiście. Małpa się człowiekiem nie stanie nigdy i nie stała też nigdy. To jest twór oryginalny, najbardziej podobny do Boga, żyjący oczywiście w wyniku upadku na konkretnej planecie, w konkretnych warunkach grzesznych, zniszczonych przez grzech. Teraz, gdy chodzi o Boga, Bóg jest trójjedyny. Nie powiedziałem również, chciałem powiedzieć również trójjedyny, ale to my jesteśmy również trójjedyni. My nie możemy sobą mierzyć Boga. Ponieważ Bóg jest trójjedyny, stworzył nas również istotami trójjedynymi. Jestem jeden. Mimo, że moje ciało można oddzielić od mojej duszy. Wtedy ono będzie cuchnąć za 2-3 dni, trzeba się z tym uporać. A ja w tym czasie będę bytował w innym wymiarze. Mogę teraz na przykład, tego doświadczam codziennie, rozdzielić moją duszę od mojego ducha. Na przykład się modlę innymi językami. Wtedy mój duch się modli, a mój umysł w tym czasie myśli o czymś innym, albo rejestruje, albo czeka. Po prostu nie bierze udziału w tworzeniu tego, co ja wypowiadam. Mimo, że to odbywa się bardzo świadomie, ale jednak następuje taki jakby rozdział i obok mojej duszy się to dzieje. Ale jest bardzo łatwo. Bardzo łatwo mogę oddzielić i ja to widzę w sobie duszę od ducha. Ta trójjedyność, a więc trzy elementy, trzy człony, mimo, że jedna osoba, jedna istota. I właśnie Bóg takim jest. Ojciec, Syn, Duch Święty. Tak określamy, bo nie mamy innych określeń. I o tym w tej dyspucie, prawda? Zostawiamy bliżej. I teraz przyjrzyjmy się rozdziałowi drugiemu w Księdze Genezis. Właściwie to powinienem był tamtą część przywalić przez pytanie, przez odpowiedź na pytanie. No, ponieważ to jest temat rzeka, jeśli chodzi o budowę człowieka, antropologia, więc też i nie bardzo mi się chce tracić czas. No, ale jeżeli ktoś się na tym nie zna za bardzo, to może zanim przejdę dalej, bo czuję taki niedosyt, jak to rzuciłem myśli, to po prostu mogę utrwalić. Czy są jakieś pytania może do tematy, czy... A więc, gdy chodzi o naszą duszę, no to są nasze uczucia, nasz intelekt, nasza wola. Takie trzy elementy. Takie główne uczucia, nasz intelekt, umysł i nasza wola. Też tam jeszcze można byłoby dodać wyobraźnia, jeszcze pięć można byłoby dodać elementów, ale już jako takie raczej bardziej szczegółowe i bardziej dodatkowe. Ja to nie wziąłem tam tego zeszytu z tamtym układem. Chodzi teraz o ducha człowieczego. To jest ta cząstka Boga. To jest to, kim jest Bóg. To jest ktoś, kto wie, co jest w Bogu. Kim, to jest to, co tworzy naszą właściwą istotę. A więc z Bogiem kontaktujemy się tak naprawdę tylko przez naszego ducha. Nie przez nasze ciało, nie przez naszą duszę, tylko przez naszego ducha. Żeby się skontaktować poprzez ciało, to człowiek musiałby się umartwiać, pościć, biczować, robić różne sztuczki, żeby jakoś to ciało dostosować, żeby się można było z Bogiem skontaktować. I owszem, to się ludzie kontaktują ze światem boskim, z bóstwem, ale nasz Bóg takich metod nie wymaga, bo ma lepsze środki. Ma lepsze po prostu środki i nie muszą być aż takie. Gdy chodzi o naszą duszę, żeby ona się z Bogiem skontaktowała, to trzeba wielu rzeczy. Pościć, było ciemno, żebym cierpiał. Może w ogóle tak jakiś taki był zmaltretowany i przygnieciony. Są te wysokie kościoły, potężne gmaszyska, gdzie człowiek chodzi zagubiony, żeby się z bóstwem móc skontaktować. Wtedy się przydało kadzidło, prawda, żeby trochę poczuć się jakiejś woli specjalnej, śpiewy jakieś specjalne. To wszystko są oddziaływania psychiczne na człowieka. Żeby człowiek się nastroił na spotkanie z Bogiem. I owszem, Bóg takich metod używa. Na przykład kiedyś Eliasz miał od Boga otrzymać przesłanie, czyli polecenia, nie był w stanie, bo był zmęczony pracą na Karmelu, bo biegł potem przez 40 dni i nocy, chciał umrzeć, prawda, na pustyni, potem biegł 40 dni i nocy do góry Horeb i tam Bóg do niego miał przemówić, a on był taki na cały rozdygotany, taki jakiś wytrącony. Tam przeszła wichura, aż kamienie tam trzęsły, leciały, wicher gwałtowny, i ogień potężny, grzmoty. I wtedy dopiero Eliasz powtórzył swoje pytanie. Powiedział to na początku. Nie wiem, zacznę historię? Czytajcie o Eliaszu. Powiedział to na początku, co chciał powiedzieć. Te wydarzenia takie zjawiska, te przyrodnicze się pojawiły. On się tam musiał zdrowo przestraszyć, bo stał w rozpadlinie skalnej, więc w jakiejś tam takiej płytkiej jaskini chyba, w razie musiał być zdrowo przestraszony. Ten człowiek zapomniał o wszystkim. O strachu, tylko tu i ogień i te kamienie lecą. I wreszcie przyszedł cichy głos. I Eliasz powtórzył swoje zdanie. Swoje wątpliwości i tak dalej. Powtórzył. I dopiero teraz usłyszał odpowiedź. A więc Bóg rzeczywiście przystosowuje naszą duszę do kontaktu z sobą. Ale kontaktuje się z nami nie właśnie poprzez te przygotowania. Później do naszego ducha chce przemówić osoba duchowa. Wtedy my w duchu rozumiemy go poprzez objawienie. Mowę bez słów. Mowę pojęciową. Ułamek sekundy, a potem trzeba to godzinę wykładać. Na przykład ludzie. Ta mowa pojęciowa jest bardzo precyzyjna. Tam są i obrazy, i słowa, pojęcia, wszystko tam jest. To jest coś fantastycznego. To Biblia nazywa objawieniem. Bóg nam objawia, właśnie naszemu duchowi. Na ludzie stanie to odebrać. Na przykład znacie taki werset z Hebrajczyka, z listu do Rzymian, rozdział 8, wiersze 14 i 16. że Duch Boży poświadcza naszemu duchowi. Albo wespół z naszym duchem świadczy. Czyli nasz duch mówi. Nasz duch rozumie. Nasz duch odbiera. Rzymian 8, 14 i 16. Albo na przykład 1 Koryntian, 2 rozdział, wiersz chyba 11, 10, 11. Tam jest też mowa. 1 Koryntian, 2 rozdział, wiersz 10, 11, 12 do 15. Bóg nam objawił to przez Ducha, bo Duch bada wszystko, nawet w głębokości Bożej. Kto z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, byśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13 wiersz mówi o przykładaniu do duchowych rzeczy duchowej miary, a więc duchowe rozsądzanie. Na przykład przychodzi duchowe przeżycie, a my je interpretujemy psychicznie. I to już jest opis, to nie jest mówienie o tym, czy mówienie tego, co przeżyliśmy, tylko o tym, opisujemy to. Do duchowych rzeczy duchową miarę trzeba zastosować. Tak jak różnego rodzaju powierzchnie mierzymy odpowiednimi urządzeniami, jak objętość wody, czy gęstość cieczy, nie mierzymy amperomierzem na przykład, prawda? Wszystko to musimy mieć właściwe, te same środki pomiaru kontaktu. A więc duchowa miara. Człowiek duchowy wszystko rozsądza, wszystko rozumie, dlatego że duch w nim ma kontakt z Bogiem, jego dusza w tym bierze udział, jego uczucia, jego intelekt, przystosowują się, uczą się i w ten sposób my w jakimś stopniu wiemy, co o Bogu, o świecie, o sprawach duchowych. Taką szczątkową formą ducha ludzkiego na przykład jest sumienie. To jest coś niezależne od naszego rozumu, od naszych uczuć. To jest taka forma szczątkowa. Sumienie. Na przykład Dawida uderzyło serce, gdy policzył Izraela, prawda? Napisane, uderzyło go serce. Czyli jego sumienie zareagowało. On w swoim duchu odczuł, że to jest zło, źle zrobił. Teraz ludzie, którzy są niezbawieni, będziemy później o nich mówić, o duchowej śmierci, dalej, to jednak w nich sumienie działa. On wie, że zrobił źle. I to sumienie zagłusza, rozmowa sobie wyjaśnia to i ma wytłumaczenie, zajmie się czymś innym, podda się szałowi rozrywek, ale sumienie go gryzie. Nie lubi samotności, więc wtedy ją zapija, tę samotność, żeby się zamącić wewnętrznie, żeby sumienie sobie zniszczyć, stłumić. A więc jest w nas coś, co jest jakby poza nami. I to jest coś Bożego rodzaju. Zostaje, aby kawałek Boga był w nas. To jest tak, ja używam tego porównania, jakbyśmy zrobili z kartonika, czy z jakiegoś tam papieru, ludzika. Prawda? I pomalowalibyśmy go ładnie. Ten ludzik sobie stoi. Ale przed zamknięciem ostatecznym tego ludzika byśmy w niego włożyli kawałeczek magnesu albo metalu. I byśmy magnes tam gdzieś potłukli, prawda? I okruszynę magnesu byśmy tam przylepili i ludzika zamknęli. I on sobie stoi. Takie ludziko byśmy zrobili 15, ale tylko jeden byłby z magnesem. No, nie będzie dwóch, żeby nie było im przykro. Jeszcze jedne może, że jest sam. Nie będzie ich dwoje. Jedno w spódnicy, drugie w spodniach, chociaż nie wiadomo, które to jest mężczyzna, który kobieta. Jedno było szkotem na przykład. No i teraz zbliżamy magnes. I wśród tych 15 ludzików nagle dwa się poruszają i za magnesem chodzą. I możemy je wymanewrować spośród tych ludzików i potem je wyprowadzić. I gdy się na przykład one zbliżą do końca stołu, to my ten magnes tak zbliżymy, że w momencie, to by trzeba było dobrze potrenować, gdy właśnie mają opuścić stół, my troszkę przybliżymy i one się przykleją do magnesu. I nie spadną. I my je przeniesiemy nad przepaścią. Oczywiście dla nich to będzie przepaść. Przeniesiemy je nad przepaścią w drugie miejsce. To taki piękny obraz, że ci byli zdolni się kontaktować z magnesem. To pole magnetyczne działało na wszystkie ludziki. Tamte nie odbierały. Te dwa odbierały to pole i reagowały na nie. To jest właśnie ten duch człowieczy w nas. Ta cząstka w nas. Oczywiście, człowiek jest martwy duchowo, o tym będziemy mówić w swoim czasie. Jest martwy duchowo. Znaczy, będziemy mówić dzisiaj, ale dopiero w trzeciej części dzisiejszego wykładu. No, a więc dary Ducha Świętego. Są to dary uzdolnienia Ducha Świętego, czyli Boga, który przez Ducha Świętego chce w nas działać. I one są w naszym duchu odbierane. W naszym duchu one są odbierane i potem poprzez naszego ducha, naszą duszę i ciało wyrażane. I ten cały człowiek bierze udział w manifestacji danego daru. Ale on jest osadzony, podłączony do naszego ducha, do cząstki Bożej. To jest tak, jakbyśmy mieli końcówkę teleksu na przykład. Albo niechaj będzie to telewizja kablowa. No, telewizja kablowa dla nas są jeszcze rzeczy obce, ale jeszcze łatwe do zrozumienia. Więc będzie telewizja kablowa. Zamiast tymi promieniami, które się rozchodzą wszędzie, to obraz i dźwięk idą poprzez kable. Kable są porozkładane pomiędzy miastami, potem w miastach i do poszczególnych bloków. Trzeba zapłacić grube pieniądze, żeby to gniazdko otrzymać u siebie mieszkanie. To już nie z anteny, tylko tak telefony, prawda? Z kabla mamy obraz. I trzeba mieć to gniazdko w swoim bloku, w swoim domu. Nie ma gniazdka, nie ma kontaktu. Musimy antenę na tak wystawiać. I właśnie dary Ducha Świętego są w tym gniazdku, są w moim duchu. I potem one są widoczne, gdy je podłączę, gdy je urzeczywistnię. Owoc ducha. Ten owoc jest zasiewany, owoc ducha w moim duchu. Dobroć, łagodność, miłość i tak dalej. O tym będzie właśnie mowa w tym wykładzie, w całości tego wykładu. Ale to wszystko nam tak powolutku wyjdzie. Przejdziemy do rozdziału drugiego Księgi Genezis. Tam mamy od wiersza 15 do 17 rozkaz, jaki Bóg dał człowiekowi. 15 do 17. Wziął Pan Bóg człowieka, Adama, osadził go w ogrodzie Eden, by go uprawiał i strzegł, i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. A więc jest konkretne polecenie. Wszystko ci wolno, prócz tej jednej rzeczy. I człowiek miał być posłuszny. I właśnie posłuszeństwo i nieposłuszeństwo to jest sprawa życia lub śmierci. Znacie Rzymian 5 rozdział, że przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu zgrzeszyło, prawda? I przez posłuszeństwo jednego wielu jest usprawiedliwionych. Jest to Rzymian 5 i już wam tam podpisam wersety. Wiersz 17, 18, od 15 już wcześniej można. Dziewiętnasty wiersz właśnie mówi o posłuszeństwie. I właśnie grzech jest nieposłuszeństwem wobec objawionej woli Bożej. Grzech to nieposłuszeństwo wobec objawionej woli Bożej. I Adam znał Bożą wolę z tego drzewa poznania dobra i zła. To nie była jabłoń. Nie wolno ci spożywać, bo tego dnia, gdy spożyjesz, umrzesz. I ten rozkaz miał być wykonywany i Adam by sobie żył szczęśliwie. I teraz chciałbym, żebyście chwilę, czy na taką dłuższą chwilę pomyśleli na temat owocu, owocu drzewa. O jakie to chodziło drzewo? Czy to była jabłoń? Ja mówię dokładnie. Drzewo poznania dobra i zła. Tak się nazywa ten rodzaj drzewa. Oczywiście, jest to mowa obrazowa. Tu nie chodziło o drzewo fizyczne. Jest to mowa obrazowa. Trudno, Bóg nam nie przedstawi i my nie zrozumiemy. Dzisiaj nam jest łatwiej. Mamy za sobą księżyc, prawda? Mamy takie do dyspozycji rzeczy, które się nie śniło. Naszym rodzicom się nie śniły te rzeczy, a co dopiero naszym dziadkom, a jeszcze tamtym ludziom, prawda? Z czasów Abrahama czy Mojżesza. Także, że to jest mowa obrazowa. Ale Bóg tą mową obrazową chciał nam coś przedstawić. I chciałem teraz, żebyście pomyśleli o czymś. Odszukajcie sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 7. Mateusz 7 rozdział, wiersze od 15 do 20. 1034 stronica, 15 wiersz i niżej. I o owocach. Jest tam mowa również o krzewach czy o drzewach. To mówi Jezus. I zauważcie. Wcześniej mówi o fałszywych prorokach. Czyli o ludziach, którzy są sprytni. Ubrali się w odzież owczą, a wewnątrz są wilkami. Poznamy ich po owocach. Wiersz 17 mówi, bo każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. Złe wydaje złe. Nie może drzewo dobre rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. A więc człowiek jest niejako drzewem, bo owocuje. Jest mowa o owocu tego człowieka. Kim jest naprawdę? Na zewnątrz jego ciało na przykład jest takie sympatyczne. Jest taki układny, taki miły. Jego dusza jest jak chrześcijanin, jak taki najlepszy chrześcijanin. Dużo miodu jest w niego, czyli miłości, czyli uprzejmości, łagodności. Owoce ducha by się wydawały, że on ma. Ale po owocu poznacie. A gdzie ten owoc jest? On się rodzi w duchu tego człowieka. Jaki on jest naprawdę, to dopiero się okaże. On na zewnątrz jest taki właśnie, że do rany przyjdzie. Ale w swoim czasie to się objawi. I teraz Łukasz, 6 rozdział. Łukasz 6, 43 do 47. Jest tu mowa o niesądzeniu, wcześniej o miłowaniu nieprzyjaciół. Jest cały kontekst, cały ten rozdział ma duży kontekst. Potem dwa fundamenty. 6 rozdział, 43 do 47. A więc trzeba byłoby cały kontekst wziąć. No z tym, że ja już tylko ten fragmencik. A więc nie ma drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły. Czyli jakość drzewa, to jakie ono jest, określa owoc, jaki ono przyniesie. Jak drzewo jest dzikie, tu rośnie jakaś jabłoń, tak? Z tyłu. Ktoś jadł z tej jabłoni? Jeśli jest to dzika jabłoń, będzie miała dziki owoc. Chyba, że ktoś kupi na targu jakieś dobre tam lobo czy coś inne i przywiąże sznureczkami. A więc drzewo złe nie będzie rodziło dobrych owoców. Bo każde drzewo się poznaje po jego owocu. I człowiek dobry, wiersz 5, z dobrego serca wydobywa dobro. Zły ze złego wydobywa zło. Z obfitości serca mówią jego usta. Zobaczcie, serce jest synonimem wewnętrznego człowieka, tego, co jest wewnątrz, naszego ducha. Serce to nie jest synonimem naszych uczuć. Tak sobie my wyobrażamy. Według Żydów serce było siedliskiem myśli, a nerki były siedliskiem uczuć. A więc kocham cię z całych moich nerek. A nie z całego serca. Sercem kocham Jezusa, powinien być inaczej. I w Nowym Testamencie serce oznacza wewnętrznego człowieka. Podział trychotomiczny, czyli trzyczęściowy, duch, dusza i ciało, lub dychotomiczny, czyli dwuczęściowy, człowiek wewnętrzny i zewnętrzny. A więc z mego wnętrza, z mego ducha wychodzą rzeczy dobre lub złe. I na przykład ktoś może być człowiekiem takim zasadniczym. I wam zawsze powie prawdę, taką prawdę obiektywną. Kocha was i ponieważ was kocha, wam zawsze powie prawdę. Ty mu się podlizujesz, ty mu starasz się tak czy inaczej jakoś tego, a on się nie, na to nie da złapać. On jest mucha, która na byle lepiej się da złapać. I potem powie, słuchaj, nie udawaj, coś ukrywasz i nas obnaży. Nasze szatki taki, tego lizusostwa zrzuci. Rzeczywiście, wiesz, bo zawaliłem, no, to się przyznaj. I to nas razi wtedy. Ten człowiek, żeby taki pełen miodu, tak, ależ kochany, no, ciu, 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 tego poszło. Właśnie, że my możemy mieć różne szatki, możemy je ubrać, możemy stosować, ale to, jak jesteśmy naprawdę, to jest właśnie ważne. I nasze usta o tym mówią. Chyba, że milczymy. Salomon mówi, że głupiec, gdy milczy, poczytany bywa za mędrca. Prawda? A więc to, co tutaj mówi Jezus, że z serca się wydobywa rzeczy, dobre lub złe, z serca. I tam w sercu jest dobro lub zło. Na zewnątrz to wszystko można sobie zmiksować, prawda? I wytworzyć inny obraz, ale Bóg patrzy na serce i On nas zna najlepiej. Na przykład Hebrajczyków 13:15 mówi, że mam Bogu przynosić nieustannie owoc warg wysławiających czy wyznających Jego imię. Zauważcie, że to, co wypowiadamy do Boga, jest owocem, jako owoc traktowany przez Boga. To jest tak jak drzewo w Twoim sadzie, jak krzew. On wydaje owoc. Mówisz, oj, zapomniałem się tym drzewem zająć w zeszłej wiosny, tak się zajmuje, tak? Wiosny czy jesień? Wiosny. Ja nigdy nie miałem kontaktu z takimi rzeczami praktycznie, więc... I rzeczywiście tego, na drugi dzień rok szpilujemy i poobcinamy. Tak je poobcinamy, że jest, no, ledwie istnieje, ale potem zacznie dobrze owocować i będzie miała dobre owoce. Duże, dorodne. A więc po owocu poznamy, jaki jest stan tego drzewa. I teraz, gdy my Boga wysławiamy, wyznajemy i na przykład, gdy ja jestem w środku, czy w innym zajęty. Mam złość pewnego brata, jestem zły z tego czy innego powodu, mam wątpliwości, gdy chodzi o Biblię, w ogóle o Boga, prawda, mam wątpliwości, ale tutaj ponoszę ręce i go wysławiam. Jaki przynoszę mu owoc? Gorzki. Cierpki. W moim duchu musi być chwała, musi być radość, miłość do Boga, do ludzi. I owoc urośnie też taki dorodny, taki przyjemny. A więc człowiek jest jak drzewo i przynosi owoc. I teraz, kochani, Adam i Ewa są w sadzie i mają drzewa. Jest jedno drzewo, którego nie wolno im dotykać. Drzewo poznania. Dobra i zła. Czemu Bóg nie chciał, żeby oni znali zło? Bo dobro już znali, nie? Dobro już znali, więc nie musieli. Tylko, że oni nie wiedzieli, że to jest dobro.
Właśnie znali, a nie wiedzieli o tym.
A, no właśnie. Jak czy musieli wiedzieć?
Potrzebne,
no tak, tak, no tak, a, ale czy musieli? Czy musimy wszystko mieć przez antytezę? No niestety teraz musimy przez antytezę, prawda, poznawać tezę. Ale wtedy nie musieli. Mieli dobro i by im wystarczyło. I tu właśnie dochodzimy do czegoś bardzo istotnego, o czym zrobię przerwę. Owoc drzewa. Z owocu drzewa tego nie wolno wam spożywać. Owoc drzewa. Ja sobie wyobraźcie, że ja jestem tym drzewem.
Sobie stoję, prawda, w tym sadzie i wydaję owoc. Ciągle coś mówię.
I wychodzicie, ale powiedziane, nie słuchaj, co on mówi i nie myśl o tym, co on mówi i nie rób tego, co on ci mówi, żebyś robił. Ale ja ciągle mówię. Jest to drzewo, gdzie jest dobro i zło. Ty chodzisz i w ogóle nie znasz zła i się nie można ze mną kontaktować. Ale nagle usłyszałeś moje jedno zdanie, jedno słowo.
Akurat tak rzuciłem, że ono ci usiadło.
Ktoś tam stał z boku, taki mój kumpel, prawda? I ci to zdanie zinterpretował tam w środku. Jak ci podpowiada i je interpretuje, ty się poddajesz temu. I potem sobie tak myślisz, a właściwie czemu by nie? Przecież to jest rzecz pożyteczna, rozróżniać dobro i zło. Ja jestem dobry, więc zawsze zło odrzucę. Ale znać je mogę. Aha, Bóg się boi konkurencji. No bo to już chodzi myśl, prawda? Bo Bóg się boi konkurencji. Nie chce, żeby był mu równy. No to ja mu dorównam w końcu. Czemu nie? O, jakie to drzewo jest ładne. Zobaczcie, jakie ono ma piękne słowa. Jakie to są naprawdę wartościowe rzeczy. U Boga są też, oczywiście, bezkonkurencyjne, ale on też ma ładne. No i też jakoś taką mam chęć się z nim zaprzyjaźnić. Jakaś taka miłość mnie napełnia. Porządliwe do nabycia tam mądrości i do jedzenia, prawda? Jakoś tak koło tego drzewa chodzimy już jako koło czegoś sympatycznego. Czegoś nam bliskiego. O tym myślimy i nas ciągnie. I teraz ja się poddaję słowom tego drzewa. Gdy te słowa we mnie wreszcie już zakiełkowały i zakorzeniły się, ja zaczynam czasami mówić jak to drzewo. Już mówię jak to drzewo. Te zdania, te całe frazy, czy frazesy, czy tezy. Powtarzam. Potem patrzę, że ja już też się zachowuję jak to drzewo. I zachowuję się jak Bóg, tak, gdy jestem z Nim w towarzystwie i potem jak to drzewo, gdy jestem bez Boga w towarzystwie. Po prostu jakoś tak mam już teraz dwóch przyjaciół. I Boga, i to drzewo. Dlaczego? Dlatego, że owoc tego drzewa, czyli jego słowa, owoc warg, z dobrego serca wydobywa rzeczy dobre, i je wypowiada. A więc mam teraz dwa światy w sobie. Świat Boży i świat tego drzewa. A więc owoc drzewa to jest skosztowanie ducha tego drzewa. To jest połączenie się z duchem, z tym, kim to drzewo jest. Jeżeli byśmy to drzewo spersonifikowali, nie mieli go cały czas jako element przyrodniczy, ale jako jakąś osobę, coś spersonifikowanego poprzez tamte wersety, to coś w sensie duchowym. Bo właśnie ja chcę was teraz ustawić na takiej płaszczyźnie. Dalej będziemy mieć bardzo ciekawe rozważania. Wtedy zobaczymy, że to ma pewne konkretne skutki dla mnie. I teraz tak. Kim? Uwaga, bo już kończę teraz tę część. Kim było, kim jest to drzewo? Powiedzmy umownie, że jest to jakaś osoba. Osoba duchowa, bo to było jeszcze w świecie duchowym. Sad Eden, przed upadkiem, więc rozumiecie, to nie była ta dzisiejsza ziemia, ta trójwymiarowa. To była ta, powiedzmy, ziemia czterowymiarowa. Wielowymiarowa. A więc jakaś duchowa istota, jak i Adam był duchowy i Ewa również, w sensie tym duchowym, nieskażonym przez grzech i nieupadłym świecie żyjącym, nieupadli ludzie, ta duchowa istota, uwaga, taka definicja, to duch, który wie, co jest dobre i złe dla mnie samego. Duch, który wie, co jest dobre i złe dla mnie samego. Który wie, co jest dobre i złe dla mnie samego. I teraz Adam i Ewa poznali, oczy ich się otworzyły. I widzą zło. O, ty jesteś naga. Jestem naga. O, przepraszam. O, jestem naga. O, jestem nagi, mówi Adam. I biegną teraz i się przykrywają. Czemuż ta nagość stała się dla nich czymś takim nieprzyjemnym? A może nie byli nadzy wcześniej? Właśnie zastanawiałem się na ten temat, czy byli nadzy. I pewien werset, Rzymian 3,23, podsunął mi, że oni nie byli nadzy wcale. Tylko byli ubrani w coś, co utracili przez skosztowanie z tego owocu. Rzymian 3,23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc grzech pozbawił ich chwały. A chwała jest blaskiem. Chwała się objawiała obłokiem, jako obłok. Czyli mieli odzież z obłoku. Mieli odzież z blasku. Czyli nie byli nadzy, nie widzieli siebie w taki sposób jak później. Nie widzieli siebie samego i siebie nawzajem. Czyli byli jakoś odziani. Sprawiedliwość Boża jest również odzieżą według Biblii. Odział mnie w płaszcz sprawiedliwości swojej na przykład, nie? Więc sprawiedliwość jest również odzieżą. Zostali pozbawieni sprawiedliwości Bożej oczywiście, tej Bożej chwały. No i teraz sobie porobili już własną odzież z liści. Na razie potem pokiwał dopiero ze skóry zwierzęcia. I człowiek teraz stał się martwy dla Boga. Stał się martwy dla spraw Bożych. Zobaczcie. Utracił to, czym był przez Boga obdarzony. Z Bogiem kontakt utracił, bo się zaczął kryć. Bał się Boga. Stał się duchowo martwy. Jego duch, uwaga, został opanowany przez ducha, który mówi: ja wiem lepiej. Duch, ja wiem lepiej. I za chwilę wam to bardziej wyjaśnię już po przerwie. Duch, który wie, co jest dobre i złe dla mnie. Duch, który mówi: ja wiem lepiej od Boga, od Ciebie. Ja wiem lepiej od Bożego Słowa. I właśnie to nastawienie, ten duch, duch rebelii, nieposłuszeństwa, zamieszkał w człowieku. I utracił kontakt z Bogiem. No i to przyniosło pewne duchowe skutki. Ale to sobie opowiemy za chwilę. Na razie nam pada deszczyk. Spotkamy się o godzinie. Genezis, 3 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Do 8. Jest tam mowa o szatanie, o tym Bożym przeciwniku, który był chytrzejszy od wszystkich innych zwierząt. Jest przedstawiony w formie, w osobie, pod postacią węża. I teraz w objawieniu Jana, rozdział 12, 9 wiersz, jest mowa o wężu starodawnym. Objawienie 12:9, o starodawnym wężu, który zwodzi, który sprowadza. Zwodzi, czyli sprowadza z drogi właściwej. Cały świat zwodzi. A więc szatan jest przedstawiony pod postacią tego starodawnego węża. I teraz zauważcie, co mówi ten przeciwnik, kusiciel, zwodziciel. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno jeść? Więc poddał wątpliwość Boże Słowo, czyli wartość Bożego Słowa. Diabeł zna tę wartość Bożego Słowa. Słowo słuchane, przyjmowane przez wiarę, z wiarą, zaufaniem, rodzi w nas wiarę, zaufanie do Boga. Słowo zaprzeczone lub rozwodnione nie zrodzi tej wiary. I teraz diabeł przeprowadza batalię o skuteczność Słowa Bożego w sercu człowieka. czy rzeczywiście Bóg powiedział? No i tam otrzymał odpowiedź, teraz mówi, na pewno nie umrzecie. Czyli zaprzecza temu, co powiedział Bóg. Bóg powiedział, dnia tego umrzecie, a on mówi, na pewno nie umrzecie. I okazało się, że diabeł miał rację. Rzeczywiście nie umarli. I to właśnie jest cała chytrość, był chytrzejszy. Polega na zdewaluowaniu słowa, na podmienieniu, na zmiażdżeniu ziarenka. Ziarenko zmiażdżone już nie przyniesie owocu. Prawda? A więc to ziarno Bożego Słowa, które przyjmiemy, gdy on pozwolimy mu zmiażdżyć, ono w nas nie zaowocuje. I on je w ten sposób zniszczył. Bóg powiedział, umrzecie. On powiedział, nie umrzecie. Bóg myślał najpierw o śmierci duchowej. Człowiek żyje w trzech poziomach. Biologiczny, psychiczny i duchowy. Życie w nas jest zdeponowane w naszym duchowym poziomie, w duchu. Boże życie. I później żyjemy duszą, nasz intelekt, uczucia, wola i żyjemy biologicznie. I można żyć psychicznie i fizycznie, biologicznie, będąc martwy duchowo. I to właśnie jest coś bardzo ważnego i pozwolicie, że sobie przebiegniemy przez kilka wersetów. Pamiętacie taki werset Mateusz 8:22? Stronica 1036. Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. A więc ktoś chciał iść za Jezusem, ale wcześniej chciał załatwić inne jeszcze sprawy. Jezus był kategoryczny. Albo pójdziesz za mną teraz, albo wcale. I właśnie tam człowiek powiedział, niechaj umarli grzebią swoich umarłych. Coż to miało oznaczać? Odpowiedź sobie znajdziemy gdzie indziej. Na przykład 1 Tymoteusz 5:6. 1 Tymoteusz 5:6. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. 1287 stronica. 6 wiersz. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. A więc można być martwym w oczach Bożych, żyjąc jeszcze. Objawienie 3.1. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. 3.1. Oraz, uwaga, Efezjan, rozdział 2, od 1 do 3 wiersza. Stronica 1262. Drugi rozdział Efezjan od 1 do 3. To jest takie ważne miejsce. Warto je otworzyć i wszyscy sobie niechaj je przeczytają, zapoznają się z nim. Tam puszczę sobie gdzieś kogoś na Biblię. Tak? Tak? Ale wtedy zapamiętasz o 30% więcej, aby jeszcze przeczytać sobie. Tak? Dobra. A więc Efezjan, drugi rozdział i pierwsze 3 wiersze. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To są bardzo ważne 3 wersety. Najpierw jest mowa, że umarliśmy przez upadki i grzechy, a więc śmierć duchowa. Gdy człowiek żyje według ciała, żyje według duszy, ale jest martwy według ducha. Jest od Boga odizolowany w swoim wnętrzu. Nie reaguje na magnes, to o czym mówiłem na pierwszym wykładzie. Nie reaguje na magnes. Po prostu magnes w nim został otoczony plasteliną. Tam się nagle jakaś duża kula plasteliny pojawiła, magnes tam się znalazł i już te fale nie docierają do magnesu. To możliwe jest? Koniec. Trzeba zdjąć plastelinę. Człowiek ma magnes, ale nie reaguje. Jest martwy duchowo. Ale musi żyć. I jest ludzikiem dalej. Drugi wiersz mówi, wtedy chodzi, czyli normalne życie, według modły tego świata. Już nie kieruje nim magnes, ponieważ nie reaguje na magnes, więc zaczyna się urządzać według tego, prawda, co widzi dookoła siebie. Według całego systemu, jaki jest wokół niego. Naśladuje władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w kim? W synach opornych. Nieposłuszeństwo. To, co Adam, Ewa obrali. Nieposłuszeństwo wobec Boga spowodowało ich upadek, ich grzech i nasz grzech. I posłuszeństwo Jezusa daje nam życie wieczne i moje posłuszeństwo daje mi życie wieczne. Musimy to wiedzieć, widzieć. Skutki nieposłuszeństwa. Ja mam również postawę rebelii w synach opornych. Opór we mnie to jest rzecz naturalna. To nie jest coś dziwnego, to jest naturalne. Że mamy opór przed Bogiem. A jeżeli nie do Boga, to do Jezusa, to wtedy już jest Bóg konkretny, umiejscowiony w Jezusie Chrystusie. Opór do Bożego Słowa, opór do zboru, do nabożeństwa, opór do świadczenia innym ludziom, opór do modlitwy. Opór to rzecz naturalna. I musimy go przezwyciężać. Te opory musimy przezwyciężać. Zauważcie, że kiedyś apostołowie, to jest rozdział 4 Dziejów, tego nie czytajcie, ale sobie pamiętajcie. Oni się modlili, daj nam odwagę, byśmy odważnie głosili Ciebie, czyli poczuli w sobie opór do głoszenia. Brak odwagi, niechęć. I Duch Święty do nich zstąpił, czyli magnes ich został zasilony. Teraz oni poszli i z odwagą głosili. A więc ja, gdy widzę w sobie opory, to traktuję je jako rzecz naturalną, lecz jako rzecz szkodliwą, złą, gdy chodzi o duchowe życie. I ja wtedy pokonuję. I zaczynam kochać kogoś, kogo na przykład nie lubię. Zmuszam się do tego przez modlitwę, przez post, właśnie nastawienie. I potem się pojawia, przez Ducha Świętego, uczucie miłości, postawa miłości. Zmuszam się do czytania Biblii, gdy nie mam do tego chęci w ogóle. Zmuszam się na siłę, czytam. Jak kiedyś mnie zmuszano do jedzenia na przykład. Ja byłem niejadkiem. Mnie zmuszano. Do modlitwy. To ja się zmuszę. Gdy nie mam chęci, to ja się do niej zmuszę. Gdy nie mam chęci za komuś zaświadczyć, to się zmuszę i na siłę to robię. I na przykład, gdy ktoś jedzie ze mną i wiem, że za chwilę wysiądzie. Ja już czuję, że ja teraz muszę wziąć ten traktat, muszę mu dać. Ale jakaś a nie, tego... I wreszcie ja już patrzę, że już zostają ostatnie setki metrów. To ja już ten traktat wyjmuję, kładę przed sobą, żeby nie miał wymówki. I się zatrzymuję, wtedy mu daję ten traktat i ten człowiek jest zdziwiony, tam jest adres. Po prostu, ale czuję opór, cały czas opór taki narastający, żeby to zrobić. Syn oporny się we mnie odzywa. Coś naturalnego. Ale ja to muszę pokonać. Bo Jezus stał się posłuszny i ja muszę być posłuszny. I to posłuszeństwo na mnie nie spłynie w ramach Ducha Świętego, w ramach... ja muszę to w sobie cały czas utrzymywać i się walczyć z grzechem. To nas łatwo obstępuje, prawda? Hebrajczyków 12 rozdział o tym mówi, pierwsze dwa wiersze. Mamy się aż do krwi opierać w walce z grzechem, czyli w walce z buntem, w walce z nieposłuszeństwem. Więc diabeł jest skuteczny w synach opornych, a diabeł przegrywa w synach, którzy łamią ten opór, w synach posłusznych Bogu, przegrywa. A wygrywa, gdy ja tkwię w oporze. Chyba to zrozumieliśmy, prawda? My będziemy to później rozwijać